Bardzo dziękujemy. No, może proszę zachować na wszelki wypadek. Mam nadzieję, że będą pytania. Czy są? Nie, no nie wierzę w to. Bo ja po prostu, mi głowa pęka od pytań. Jedno, które wydaje mi się oczywiste do pana doktora, to jest związane z tym, czy trochę ze wstępu wynika, że wszyscy są chorzy. Czy tak?
To jest trochę jak z tą szklanką.
Pół pełna, pół pusta.
Pół pełna, pół pusta. Więc problem rzeczywiście z tymi narzędziami. Ja mówiłem o sytuacji, bo rozumiem, że chodzi o ten pierwszy rysuneczek, zdrowie, choroba, tak? On służył temu, że właściwie to, co powinniśmy badać, to pewien proces i pewną dynamikę, a nie pewną stop klatkę związaną z tym, no przyszedł chory do lekarza, no i lekarz ma wypisać receptę.
A może się okazać, że przyszedł zdrowy, a nie jest zdrowy.
Sens jak gdyby robienia tych repozytoriów i
bazy informacji.
Dokładnie. Mhm. To jest sens, że taki, że po pierwsze mamy materiał referencyjny, badawczy, po drugie mamy to, do czego możemy się rehabilitacyjnie odwołać, czyli rezerwę. No i możemy działać na pewnej dynamice, na pewnym procesie.
Z tego czyli procesu, nie na punktach, tylko po prostu na jakimś dłuższym okresie, tak?
Dokładnie tak.
Dobrze, po prostu strasznie dużo rzeczy. Jedną z takich raczej opowiastek to a propos pana wykładu. Jeżdżę czasem, kiedy mogę, rowerem do pracy i pewnego dnia pan troszkę młodszy od mojego ojca wyprzedził mnie. To było bolesne. W świetnej formie facet. Natomiast ja nie do końca rozumiem pojęcia tej rezerwy poznawczej, bo to brzmi, to ja intuicyjnie to rozumiem. Natomiast co to znaczy w takim sensie badawczym?
W sensie badawczym to znaczy rozpocznijmy może od rezerwy mózgowej, tak? Coś się w mózgu porobiło, coś się poprzerywało, tak? I teraz, no, jeżeli mamy pewną rezerwę, to znaczy, że możemy próbować naprawić poprzez odwołanie się do czegoś, tak? No, powiedzmy, że jesteśmy w górach, no i spadły kamienie, zasypała się jakaś ścieżka, nie możemy przejść, tak? Ale wystarczy te kamienie odsunąć, aby tą ścieżkę udrożnić, tak? Więc jeżeli stosunkowo wytrwale wytwarzanie tej rezerwy poznawczej, no to jest nic innego jak prosty trening, tak?
A, czyli patrzymy na to, czy dany chory jest w stanie udrożnić te ścieżki, czy nie, tak?
Znaczy wiemy, że jak on będzie dobrze trenował, to...
I ten, który ma wysoką rezerwę trenując, wyjdzie wyżej, a ten, który ma niższą, nie jest w stanie się w pełni przebić, tak?
Chodzi o to, że wejdzie wyżej, czy wejdzie niżej. Chodzi o to, że jeżeli on przyjdzie do lekarza, to mamy większą szansę odzyskania czegoś. Jeżeli on siedział w domu, nic nie robił, nie ruszał się, to nie mamy się do czego odwołać.
Jasne.
Ani do mięśni, ani
do
ani
głowy.
Do tego, co tam jest
Słuchajcie,
w
to
głowie.
Jest, to troszkę tak, jak ja pamiętam, jak wróciłam ze szpitala po 3,5 miesiącach bycia tam i faktycznie w pewnym momencie ja nie byłam w stanie, znaczy miałam absolutną depresję i nie byłam w stanie nic zrobić, ale przypomniałam sobie, że ja bardzo lubię chodzić. To właśnie moja rezerwa. Ja po prostu lubię chodzić, zawsze lubiłam. I w związku z tym pomyślałam, że no okej, to zacznę chodzić. Na początku mama moja była przerażona, mówią, nie możesz chodzić, bo nie będziesz pamiętała, gdzie masz wrócić, ale będę miała psa. I zaczęłam chodzić i co się okazało, że im więcej chodzę, tym lepiej mówię, tym lepiej moje funkcje poznawcze zaczęły działać. A dlaczego? Bo miałam tą rezerwę, choćby, nie?
Tak, jak te eksperymenty ze szczurami, których z przerwanym... No, to jest bardzo ważny eksperyment.
Wiem, ale...
Z przerwanym rdzeniem kręgowym, którym
tak,
się
które...
podaje ser, za którym
to
biegnie.
Ja sobie wyobraziłam.
Motywacja jest ważna. Jeszcze mam parę, jeśli Państwo wytrzymacie...
Z funkcjami poznawczymi oczywiście jest podobnie, tak? No, jeżeli dobrze je wytrenujemy, to jest do czego wrócić. Jeżeli ktoś nic nie robił, nie dbał o to, no to się jest problem. Jest problem.
Zaraz, moment. Czy jest...
Można?
Tu.
Mogę ja dwa słowa. To widać po pacjentach, którzy docierają właśnie i no, mówi się, że nie wiem, wykształcenie i ten nakład pracy, który wkładamy, żeby się wykształcić, jest często tą rezerwą poznawczą, że na przykład no, my mamy teraz projekty na osobach starszych i trafiają się naprawdę osoby w bardzo zaawansowanym wieku, które zgłaszają już deficyty poznawcze, niemniej jednak funkcjonują tak naprawdę doskonale, tak? My je wyłapujemy w testach neuropsychologicznych, które jakby są dedykowane określonym funkcjom i są wystarczająco czułe, ale w codziennym życiu funkcjonują doskonale. Znaczy tego nie widać, tak? My tego nie widzimy. No oni czasami już czują jakiś tam dyskomfort, ale nadrabiają właśnie tą rezerwą poznawczą, tak? Tymi zasobami, które gdzieś tam mają zakodowane i właśnie w tym momencie się przydają.
Czy komuś się pojawiły pytania? Nie, to ja w takim razie jeszcze pana chwilę pomęczę. Mogę prosić?
Proszę pan wrócić tam.
A to może... A nie, ma pan.
Ja nie potrzebuję.
Ups.
A teraz ja chyba za bardzo wyszedłem.
Dobrze, znaczy po pierwsze... Halo. Po pierwsze taka oczywistość, czyli to, że dla mnie po pana wykładzie to brzmi jakby taniec był walką ze sobą de facto. Ciągłą walką z ciałem i psychiką. Czy tak?
No nie. To nie wiem...
To nie jest, to ze nie słabościami jest. I tak dalej, tak?
Ja podawałem takie przykłady, ale jeśli mówimy o tańcu zawodowym, to tak, to jest ewidentnie udręka. Ale z drugiej strony tą udrękę i w tańcu zawodowym, niezawodowym można zobaczyć właśnie jako rozwijanie swojej rezerwy poznawczej. I tancerz, jak każdy artysta, nie będzie zadowolony, czy nigdy nie będzie pewnie zadowolony z siebie, albo bardzo rzadko. W związku z czym my pracujemy nad tym, żeby te możliwości były o wiele większe. Taniec to jest doświadczenie i można powiedzieć o tym, że chodzi tutaj o doświadczenie przepływu, które jest w gruncie rzeczy przyjemne, ale ono i tak powoduje zakwasy.
No, trudno.
No więc właśnie. I to jest akurat też normalne, że my się spotykamy następnego dnia po treningu i mówimy, że o Jezus, tu mnie boli, ale to jest taki dobry ból, bo wiemy, że to był dobry trening. Jakby prostym tego symptomem jest to, że czujemy, że jesteśmy równomiernie obolali, bo jak na którąś stronę bardziej, to znaczy, że coś źle zrobiliśmy. W związku z czym coś z inną historią zupełnie można się z własnych niekompetencji czy błędów w motoryce bardzo wiele uczyć i poprawić.
Z tym, że to jest takie, to jest mowa o zdrowych ludziach troszkę, znaczy o tych, którzy mogą robić wszystko, co chcą. Ja wiem, że nie tylko, ale... Chciałem spytać o taki aspekt, który, nie wiem, może jakoś zbyt empatycznie do tego podszedłem, ale sobie wyobrażam, że ktoś jest w pewnym sensie zamknięty, tak, jest w swojej chorobie, w swoim domu i jest jeszcze w dodatku w złym stanie, bo to jest ten etap depresyjny na przykład, tak, no to to nie jest najlepszy moment, tak? I teraz, kiedy sobie wyobrażam, że osoby w trudnym momencie swojego życia wychodzą do innych otwierać swoje ciało na ruch, to jest jakiś rodzaj ekshibicjonizmu, tak? Bo tym ciałem oni mówią o sobie, tak? Czy to jest, czy spotkał się pan z jakimś takim z hamulcami w tej sprawie, czy?
Oczywiście, że tak. I tutaj nie ma znaczenia, czy ktoś jest zdrowy, czy nie. Wstyd jest tożsamy u wszystkich. Natomiast nie nazwałbym tego ekshibicjonizmem. Mhm. Znaczy, jeśli tak jest, to albo ktoś jest od razu wpuszczany na scenę, albo ktoś po prostu źle prowadzi ten trening. Ponieważ podstawą przy tych treningach i przy współczesnej pracy tancerza i wydaje mi się też rehabilitacji jest zbudowanie pewnego zaufania. I w oczywisty sposób można tutaj się posłużyć wieloma technikami. Czyli albo mieć po prostu niezwykle empatyczną osobowość i podopieczny będzie od razu szedł w ogień za swoim instruktorem. Można posłużyć się jakimś taką formą zabezpieczenia. Technika jest takim zabezpieczeniem, bo jakby wchodzimy w pewną grę. Wiemy, co mamy wykonać.
Jakby... Czyli skupiamy się na
technice.
Tak,
jest jakimś takim ukryciem. Ale jakby to jest już na poziomie takim społeczno-psychologicznym zbudowanie odpowiednich narzędzi do tego, żeby kogoś otworzyć. Brytyjczycy są pod tym względem świetni. Oni przychodzą na zajęcie i od razu mówią, że jesteście moją ukochaną grupą, jesteście fantastyczni. No.
To kulturowe.
Tak, tylko nie pan sobie wyobrazi, że jeśli ktoś przez 45 minut powtarza mi, że jestem fantastyczny, na początku
to może jestem.
Połeszczę mojego, a potem stwierdzę, że to jest kompletnie bez znaczenia.
A.
Czy ja jestem, czy nie jestem fantastyczny, przecież on opowiada bzdury, ale już przez 45 minut otworzył mnie na tyle, że ja mogę teraz robić fikołki, mimo że ich nie umiem. Mm. No bo co z tego? Ale to się da zrobić.
Znaczy, ja nie chcę jeszcze innym powiedzieć, bo oczywiście Tomek jest w roli specyficznej, bez tancerzem. Natomiast rola tańca pewnie wynika i dlaczego jest polecana dla seniorów, żeby tańczyli. No, jeżeli poproszę Karolinę, no właśnie, to jest pewne wydarzenie społeczne, że tak powiem, tak?
Tak.
Raz, no to pewnie związane z tym, że motorycznie będziemy się dopasowywali, tak? Ale coś tu się dzieje, tak? Karolina mnie trzyma, ja Karolinę tutaj trzymam i coś. To jest ważne, tak?
Dziękuję.
Więc...
Czyli społeczne interakcje, tak?
Dokładnie tak. Dokładnie to, że ludzie, że seniorzy powinni tańczyć, to jest jedno ze względu na ruch, ale to jest pewne ważne wydarzenie społeczne, wyjście do ludzi.
Na uniwersytetach widać to na uniwersytetach trzeciego wieku, na czym, że ludzie przychodzą też po prostu pobyć ze sobą.
Dokładnie tak.
Znaczy dowiedzieć się czegoś, ale też być ze sobą.
My rozpoczynamy taki projekt z graniem w Berydżo przez 60, osoby 60+, gdzie również nie chodzi o to, żeby ktoś był ekspertem w Berydża, tylko żeby ktoś miał okazję do tego, żeby wejść w relacje z innymi osobami, które grają w Berydża, spotykać się, czy to raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu, niekoniecznie wygrywać, nie to jest najistotniejsze, ale ważne jest, że jest okazja do tego, żeby społecznie coś się działo.
Tak, no to jeśli mogę coś dodać, to jest...
Moment.
Poza tym wydaje mi się, że to jest niesamowite, to kiedy zaczęłam myśleć o dialogu w kontekście ruchu, w kontekście tej konferencji, to uświadomiłam sobie, że taniec daje nam możliwość osobie chorej na różne niepełnosprawności, ale głównie SM, zrozumienia czucia, głębokiego czucia. Bo my mamy zaburzone czucie głębokie, tak? My po udarzach, my z SM i tak dalej. A co nam pomoże? między innymi taniec, które dobrze prowadzone daje, mógłby dać możliwość rehabilitacji.
Można? Zresztą powiązanie panów działań by było super.
A mogę włożyć kij w mrawisko?
Dawaj.
No to powiem prosto. Bardzo fajne, bardzo fajne. A wyobrażacie sobie wczorajszego bohatera, Jasona da Silva, który traci władzę, traci czucie w nogach i proponujecie mu taniec, jak on nie jest w stanie opanować ruchów dłoni nawet.
Tak, ale...
Ja wiem, o co chodzi. Ja sama, wszystko się zgadza. Taniec, ruch, mózg, jest interakcja społeczna. Sama nawet na wózku tańczyłam. I pamiętam, jak byłam w Czechach właśnie w Pradze na spotkaniu towarzyszenia SM-owego. I specjalnie, bo kochałam tańczyć, tak? Ale musimy zdawać sobie sprawę, że istnieją takie sytuacje, takie choroby neurodegeneracyjne, postępujące, których pacjent będzie patrzył na waszą propozycję, na to, co mówicie, jak na UFO.
Ale wiem. Znów, nie, to nie, nie będzie patrzył, jeśli my odpowiednio do niego podejdziemy. Proszę sobie wyobrazić, mieć tutaj dwa przykłady, czyli ten taniec towarzyski, który wyście pięknie zaprezentowali i mieliśmy dzieci z tego przedszkola w Tokio. Gdyby dorosłych wpuścić do tego przedszkola, oni by przeszli dwa kroki do wyjścia. Koniec współpracy. Gdyby dzieci wpuścić na dancing w sanatorium albo i kazać im tańczyć w parach, uciekłyby w dwóch krokach. W związku z czym nie stworzono odpowiednich warunków dla nich do pracy, odpowiednich zadań, odpowiedniego szkieletu. I to jest tylko ten problem. Bo można się odwoływać, nie wiem, do technik medytacyjnych. Technika obstrukcji, o której ja mówiłem, docelowo jest prowadzona w taki sposób, że to tancerz jest zatrzymywany do cna, łącznie z złapaniem za język, żeby nie mógł niczym ruszyć. I chodzi o utrzymanie tańca w tym. W związku z czym wyobrażam sobie, że nawet w takich, no oczywiście jest pewna granica, ale że bardzo daleko można zajść w tworzeniu takich warunków okołotanecznych, które pozwolą na rozwijanie tych kompetencji. Oczywiście potem będzie można dyskutować, czy to jest taniec, czy to nie jest taniec, czy to jest po prostu jakieś tam ćwiczenie. Ale jeśli tańcem nazywamy dzisiaj balet koparek, to nie myślę, że nie ma co się czepiać tego, że ktoś będzie ruszał tylko muchem i będzie okej. Więc to tylko o to chodzi. Czy my stworzymy odpowiednie warunki i damy odpowiedni szkielet, zadanie, o które się będzie można oprzeć i ruszyć dalej. I to też będzie taniec, pewnie będzie piękny.
A poza tym, jeżeli ktoś ma, najważniejsze, żeby mieć przyjemność z tego, co, jeśli to może nam pomóc w tym, co, w czym na przykład nie możemy czegoś zrobić, to czemu nie?
Moment.
Dla mnie jest oczywiste to od strony neurobiologii, od strony jakby możliwości pomocy sobie w przypadku, dajmy na to, osób z tak zwaną postacią rzutową remisyjną, kiedy następuje remisja i jest szansa na wykorzystanie tej remisji, chociażby do większej świadomości ciała. Wszystko pięknie. Widzę wczorajszy film, widzę Jasona da Silva z postacią pierwotnie postępującą, widzę, jak jest przerzucany jak worek na łóżku i słyszę wasze głos i mam bunt jak stąd do Ameryki. Nie, to nie. Nasz optymizm czasem jest za daleko.
Pani neuropozytywna.
Ale ja się zgadzam. Ale...
Dobrze. Drodzy Państwo, halo. Moment.
Później porozmawiamy.
Tak, może już przerzucimy. Czy mnie słychać? Przepraszam, przed przerwą jeszcze jest bonus. Dobrze, momencik. Następny wykład jest o 4:00, ale zapraszam pewną osobę, która coś Państwu powie i się przedstawi najpierw.
Dzień dobry Państwu, nazywam się Anna Łobacz, jestem logopedką i bardzo dziękuję Karolinie za to, że mogę uczestniczyć we wszystkich inicjatywach, które ona mi proponuje. Naprawdę jest to niezwykle ważne i tak kreatywne, że czasami naprawdę sama sobie zazdroszczę, że miałam tę przyjemność poznać Karolinę. Konferencja to nie tylko same wykłady, dyskusja, ale również warsztaty. Jutro odbędą się dwa warsztaty. Jeden będzie poświęcony medytacji, będzie prowadził go Michał Niewęgłowski, a drugi prowadzi grupa Nowolipie. Ja z kolei chciałabym zaprosić Państwa na warsztat dotyczący tworzenia aplikacji mobilnych dla osób z problemami z komunikacją, rozumiane jako problemy związane z afazją, tak, poudarową, ale również towarzyszące wszystkim innym problemom i chorobom, nawet tak związane z zespołami otępiennymi, więc serdecznie zapraszam na te warsztaty. Zapraszamy studentów logopedii, którzy swoją wiedzą, doświadczeniem będą mogli, jakby znają docelowego odbiorcę, ale również studentów projektowania, którzy będą mogli stworzyć rzecz bardzo funkcjonalną, intuicyjną, ale również studentów ASP, którzy no, trochę inaczej patrzą na rzeczywistość i będą mogli tutaj popatrzeć od tej strony piękna i stworzyć coś naprawdę bardzo dobrego, bo jak też wiemy, jest mnóstwo rzeczy, które no, niekoniecznie są ładne, szczególnie do rehabilitacji, do
prawda?
Pracy, tak, dla pacjentów. Serdecznie Państwa zapraszam.
O której?
O której? Te warsztaty będą niestety dopiero w styczniu, 20-21 stycznia, więc zapraszamy wszystkich dopiero wtedy. Mam nadzieję, że wyniki tych warsztatów będzie można zobaczyć, prawda?
Ale gdzie mają
będą
się
tutaj.
Wszyscy...
Warsztaty będą tutaj w Zachęcie, zaczynają się 20 stycznia i będą trwać dwa dni. Będę prowadzić, współprowadzić te warsztaty razem z Karoliną i z Marcinem Wichrowskim, który jest projektantem właśnie aplikacji, tak żeby po prostu połączyć te wszystkie siły, tak żeby można było stworzyć coś naprawdę bardzo dobrego i użytecznego.
Świetnie. I oczywiście przypominam o warsztatach, które będą też jutro.
Tak.
O 11 i o 14. Także mamy i styczeń, i teraz, a chciałem powiedzieć, że o 16 zaczynamy drugą turę wykładów i pierwszy dialog o 16 to jest niesprawne ciało w erze transhumanizmu i tutaj gry komputerowe i inne ciekawe rzeczy przed nami. Drugi dialog o 17 to jest wspólne działanie na rzecz nas samych i trzeci dialog o artystycznych i kulturowych barierach w społeczeństwie, relacjach chory, władza i prawo i to o 18. Myślę, że wszystkie te trzy sprawy są niezwykle ważne w kontekście i chorych i rozumienia przez zdrowych sytuacji chorych. Także bardzo czekamy i smacznego.